Nie wiem, czy pamiętacie, ale już prawie 3 lata jesteśmy w Ewangelii Łukasza. Dochodzimy do końca, dzisiaj wkraczamy do właściwie miejsca, bez którego cała ta Ewangelia jako księga i też jako dobra nowina nie miałaby sensu. Bo dochodzimy do opisu zmartwychwstania. Co ciekawe, początkowo właśnie to wydarzenie było nie do pojęcia dla pierwszych uczniów Jezusa. Czyli to, co nadaje sens całej Ewangelii, było dla nich początkowo bez sensu. I my dzisiaj mamy, to co prawda, drugą połowę listopada, dzisiaj jest trochę słonecznie, ale wydaje się, kiedy już wchodzimy do sklepów, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. A może nawet możemy powiedzieć, że święta Mikołajów, choinek, bombek, świątecznych przypraw i tak dalej. Więc może trochę mniej typowo dla tego okresu, w którym teraz jesteśmy, dzisiaj poruszymy temat zmartwychwstania, ale tak naprawdę każda niedziela jest świętem właśnie zmartwychwstania pańskiego, bo to jest Dzień Pański, w którym nasz Pan powstał z martwych. Więc zobaczymy dzisiaj pierwszą część wydarzeń z Dnia Zmartwychwstania z Ewangelii Łukasza 24 od 1 do 12 wersetu. Ewangelia Łukasza 24, rozdział od 1 do 12 wersetu. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszło do grobu, niosąc wonności, które przygotowały, i zostały kamień odwalony od grobowca. A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. A gdy się zatworzyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I wspomniało na jego słowa. I zawróciwszy od grobowca, doniosło o tym 11 i wszystkim pozostałym, a były to Maria Magdalena i Joanna i Maria, matka Jakuba, i inne z nimi, które powiedziały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Piotr zaś wstawszy, pobiegł do grobu i nachyliwszy się, ujrzał jedynie leżące prześcieradła i odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Kiedy patrzymy na opisy zmartwychwstania w czterech Ewangeliach, to widzimy, że opisane są na różne sposoby. Że ewangeliści zwracali uwagę na inne szczegóły tej historii. Widać w tym, że oni się nie umówili. Oni nie usiedli razem i nie powiedzieli: dobra, to jak to spiszemy? Tak, żeby to pasowało do siebie, żeby te same słowa używać, żeby te same wszystkie szczegóły każdy z nich miał zapisać. Więc widzimy trochę inne perspektywy, ale to nie są sprzeczności. To są różnice w opisie tych zdarzeń, ale to nie są sprzeczności. Na przykład jeżeli chodzi o opis tego, kto jako pierwszy, kiedy kobiety przyszły do grobu, o jakiej porze przyszły do grobu. Dlatego, że część ewangelistów opisuje, że przyszły wczesnym rankiem i dodają, że wtedy, kiedy wzeszło słońce. Wczesnym rankiem, kiedy wzeszło słońce. Ale Jan opisuje podobnie, że przyszło do grobu wczesnym rankiem, ale wtedy, kiedy jeszcze było ciemno. Więc z jednej strony to samo było wczesnym rankiem, ale tutaj wschodzi słońce, tutaj jest jeszcze ciemno. To nie jest sprzeczność, to jest inna perspektywa. Wtedy, kiedy wstaje słońce, jest jeszcze moment, kiedy jest trochę ciemno. Kiedy jeszcze nie wzeszło całkowicie. Kiedy jeszcze nie ma takiego światła dnia, w ciągu dnia takiej jasności. Jest kilka innych jeszcze takich szczegółów, w których są inne perspektywy przedstawione. Chociażby kogo spotkały kobiety? Czy spotkały mężczyzn, czy spotkały aniołów? Ilu było tych mężczyzn albo aniołów? Bo u niektórych czytamy o dwóch, a u niektórych czytamy, że wypowiada się tylko jeden. Albo kto pierwszy przyszedł do grobu? Albo jaka była kolejność tych zdarzeń? I tak dalej, i tak dalej. Więc z tego powodu, że nie mamy wszystkich szczegółów u wszystkich ewangelistów, ciężej jest nam to wszystko zharmonizować, no bo nie przedstawiają tego chronologicznie. W tym sensie, że nie wszystko musi być w tych opisach w sposób chronologiczny. U Łukasza wyróżnia się to, że opis nie ukazuje tego, że Jezus pokazał się uczniom. Tutaj akurat wszyscy inni ewangeliści przedstawiają, że Jezus okazywał się kobietom. Łukasz tego nie opisuje. Łukasz nie mówi nam też, że ktoś z kobiet czy innych uczniów uwierzył. On opisuje, że kobiety były zakłopotane, a uczniowie nie dawali temu wiary. Tak jakby trzeba nas napięcie w oczekiwaniu na to, kto pierwszy zobaczy Jezusa, kto pierwszy uwierzy, że zmartwychwstał. Dopiero później widzimy w tym rozdziale, że Jezus ukazuje się dwóm uczniom na drodze do Emausu. Ale tego nie będziemy dzisiaj czytali. I samopis tego, co działo się przy grobie, on jest do bólu szczery. On pokazuje, że uczniowie nie spodziewali się zmartwychwstania. On pokazuje, że kobiety nie pamiętały słów Jezusa. Pokazuje, że uczniowie uważali zmartwychwstanie za jakieś brednie. Widzimy Piotra, który był zdumiony, kiedy widział pusty grób. I to wszystko pokazuje nam, że to nie byli ludzie, którzy mogli wymyślić historię o zmartwychwstaniu, bo sami w nią początkowo nie wierzyli. Więc nie mogli zaplanować, że wykradną ciało Jezusa, skoro sami nie mieli takiej koncepcji, że w ogóle coś takiego miało się wydarzyć, że Jezus miał zmartwychwstać. Ani co to w ogóle miałoby oznaczać, że zmartwychwstanie. Nie mogli mieć halucynacji, że Jezus zmartwychwstanie, bo się tego nie spodziewali. Więc trudno zobaczyć coś, czego się człowiek nie spodziewa. Tak jak czasem ktoś może mieć takie marzenie, żeby coś zobaczyć i tak mocno to chce zobaczyć, że w końcu w jakiś sposób to sobie przewidzi. I to widzimy od początku do końca tego, co działo się zarówno w grobie, jak i przy grobie. A zaczęło się od kobiet, które w niedzielę rano poszły do grobu z wonnościami, czyli chciały namaścić jego ciało. I to dzięki temu kobiety zobaczyły jako pierwsze zmartwychwstałego Jezusa. Więc nie dlatego, że były pełne wiary, że on zmartwychwstanie, ale dlatego, że chciały namaścić Jezusa. Tak jak robiło się to ze zmarłymi. Żeby namaścić ciało, po to, żeby uniknąć przykrego zapachu. Żeby to ciało nie rozkładało się w taki sposób, żeby wydawało taki silny odór. Tak jak pamiętamy z wskrzeszenia Łazarza, kiedy Łazarz był już czwarty dzień w grobie i Marta powiedziała, że no już cuchnie, więc żeby nie otwierać tego grobu. Więc to, że chciała namaścić ciało Jezusa, to była taka oznaka szacunku, żeby jego ciało nie poddawane było takiemu skażeniu. Ale właśnie jednocześnie wyrażało brak wiary w to, że Jezus zmartwychwstanie. Chociaż trzeba kobietom przyznać, że miała odwagę. Nie było jak uczniowie, którzy zamknęli się w pokoju z obawy przed Żydami. One poszły do grobu, chociaż nawet nie wiedziały, kto pomoże im odwalić ten kamień. Bo wejścia do grobu były zakryte właśnie takim kamieniem, a wiemy, że to był wielki kamień. Ewangelista Marek o tym pisze, że to był wielki kamień. A tutaj jeszcze dodatkowo było zabezpieczenie. Była jakaś pieczęć do tego, że Żydzi nakłonili Piłata, żeby zabezpieczył ten grób. Żeby nikt po żadnym pozorem nie odsunął tego kamienia, bo gdyby ktoś go odsunął, to byłoby to widoczne. Bo ktoś to go odsunął, złamałby pieczęć, zerwałby pieczęć. I o tym w szczególe pewnie kobiety nawet nie wiedziały. Dla nich wystarczającą przeszkodą było to, że kamień był wielki, był ciężki, więc zastanawiały się nad tym, kto w ogóle im pomoże. Takie właśnie słowa, wiemy, że po drodze zadawało sobie takie pytanie, że kto nam odwali kamień od drzwi grobu. Być może myślały, że ktoś właśnie znajdą kogoś na tym miejscu, może po drodze poproszą kogoś o to, żeby im w tym pomógł. Nie było to konieczne, kiedy przyszło na miejsce. Widzimy tutaj, że kamień był już odwalony. Mateusz napisał, że to anioł odsunął ten kamień. Przy czym myślę, że sam kamień nie był odsunięty po to, żeby Jezus wyszedł z tego grobu. Jezus, myślę, że nie potrzebował takiej pomocy. Jezus powstał z martwych, więc co to dla Niego wyjść z takiego grobu, gdyby kamień był zasłonięty nad tym grobem. Wiemy, że tego samego dnia pojawił się w pokoju, który był zamknięty, gdzie byli uczniowie, więc jeżeli drzwi mógł pokonać, to i pewnie taki kamień mógłby pokonać. Ale kamień był odsunięty, myślę, że po to, żeby kobiety i inni uczniowie mogli zobaczyć pusty grób. Żeby mogli tam wejść do środka i zobaczyć, że nie ma tam ciała Jezusa. I o tym czytamy dalej, w trzecim wersecie. Że kobiety weszły do środka i nie znalazły ciała Pana Jezusa. I ciekawe jest to, że nawet żydowscy przywódcy, oni nie zaprzeczali, że ciała Jezusa nie było, że grób był pusty. Oni po prostu wymyślili historię taką, która to w jakiś sposób uzasadnia. Że to uczniowie wykradli to ciało. Że przyszli w nocy i zabrali ciało Pana Jezusa. W taki sposób namówili nawet strażników, żeby o tym mówili. Zapłacili strażnikom po to, żeby oni mówili, że to uczniowie Jezusa wykradli ciało. Więc nie było wątpliwości dla nich, że grób był pusty. Była wątpliwość dotycząca tego, w jaki sposób on się opróżnił. Kto sprawił, że ciała Jezusa nie było. No i tutaj pytanie, które warto sobie zadać, jest takie. Jaki uczniowie mieliby interes, żeby ukraść ciało Jezusa? Bo to, że byli smutni z powodu śmierci Jezusa, to jest trochę mało. To byli ludzie, którzy sami nie wierzyli, że Jezus zmartwychwstanie. Trudno jest coś ukatować, sfingować w taki sposób, jeżeli ktoś w coś nie wierzy. Ktoś, kto podejmuje się takiego planu, musi wierzyć, że coś takiego może się wydarzyć. A wiemy, że potem jeszcze głosili z odwagą o tym wobec innych osób i oddawali życie za to, w co uwierzyli, bo to zobaczyli. I jasne, że są także ludzie, którzy oddają życie za coś, co nie jest prawdą. Są ludzie w wielu religiach, którzy oddają swoje życie za to, w co wierzą, ale właśnie oni w to wierzą. Oni myślą, że to jest prawdą. Jaki motyw mieliby uczniowie, którzy wiedzieliby, że to nie jest prawdą? Gdyby wiedzieli, że Jezus nie zmartwychwstał, jaki mieliby interes w tym, żeby mówić, że zmartwychwstał, żeby wykraść Jego ciało? I taką teorię ośmiesza pewne nagranie, może widzieliście je, jest taki serwis satyryczny Babylon Bee, nie wiem, czy ktoś kojarzy. To jest taki amerykański serwis satyryczny prowadzony przez chrześcijan i to nagranie jest parodią, która okazuje właśnie uczniów Jezusa po tym, jak Jezus umarł. Uczniowie Jezusa są przy ognisku, jest noc. Jeden z nich wstaje i mówi, jaki ma plan. Jaki ma plan w związku z tym, że Jezus umarł. I pierwszym punktem planu jest właśnie to, żeby wykraść ciało Jezusa. I wtedy odzywa się inny uczeń i mówi, no dobrze, to co wtedy? Co dalej? Ten pierwszy uczeń kontynuuje swój plan i mówi, no to wtedy powiedzą, że Jezus zmartwychwstał. Odzywa się kolejny i pyta, no dobra, to co dalej? I wtedy ten pierwszy jakby ujawniał jakiś najwspanialszy plan w historii świata i mówi, i wtedy my wszyscy będziemy brutalnie zamordowani. Nonsens. Ale to jest parodia, więc z tej parodii ci uczniowie się cieszą, wpadają w ekscytację. Poza jednym uczniem, który dostrzega, że to jest właśnie nonsens, że to nie ma sensu. Bo w istocie jaki miałby to sens? Żeby ukradli ciało Jezusa, okłamali wszystkich, że zmartwychwstał, a potem dali się zamordować. Jest kilka jeszcze innych szczegółów tej historii, które także pokazują, że taka teoria nie ma sensu. Chociażby to, że ciało zostało w grobie, a wiemy, czyj to był grób, bo napisali o tym ewangeliści, że był to grób znanego człowieka, znanego wszystkim Żydom, bo był członkiem Rady Najwyższej, Józef z Arymatei. Więc człowiek, do którego można byłoby pójść i zapytać, czy faktycznie Jezus był w twoim grobie? Co się stało z tym ciałem? Jeżeli on jako członek Rady Najwyższej potwierdzał, że ciało Jezusa zostało, w jakiś sposób zniknęło, to dlaczego w to uwierzył? Jeżeli inni członkowie Rady to odrzucali. Kolejna rzecz. Gdyby ewangeliści wymyślili tą historię, to nie napisaliby, że kobiety zobaczyły Jezusa jako pierwsze. Bo w tej kulturze niestety kobiety nie były traktowane jako wiarygodni świadkowie. Więc ten szczegół historii dodaje wiarygodności tej relacji. I z tych i jeszcze innych powodów w zmartwychwstanie Jezusa uwierzyło nawet wielu prawników, dziennikarzy śledczych, takich osób, które zajmują się dochodzeniem prawdy, badając przesłanki, badając wypowiedzi świadków, badając ich motywy. Są nawet takie osoby, historie takich osób, które chciały wykazać, że Jezus nie zmartwychwstał i czytały Ewangelię, badały to pod takim kątem, a na końcu stwierdziły, bo były uczciwe, że Jezus faktycznie zmartwychwstał. Są nawet książki, historie filmowe w oparciu o właśnie takie osoby, które w ten sposób podeszły do tematu. Ale widzimy, że sami świadkowie na początku nie wierzyli. Nie wiedzieli, co się wydarzyło. Kiedy kobiety zobaczyły grób, były zakłopotane. Od Jana wiemy, z Ewangelii Jana wiemy, że Maria Magdalena myślała, że ktoś zabrał ciało Jezusa. Bo kiedy potem pobiegła do uczniów, to powiedziała im, że wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Czyli ona myślała, że ktoś zabrał ciało Jezusa, a nie, że on sam powstał z martwych. I kiedy kobiety były w takim stanie zakłopotania, stanęło przed nimi dwóch mężczyzn. Tak jak powiedziałem, ewangeliści różnie opisują, kim były te postaci. Bo Marek napisał o młodym człowieku ubranym w białą, długą szatę. Mateusz napisał o aniele Pana. Jan napisał o dwóch aniołach. A Łukasz napisał też o dwóch, ale mężczyznach. Czyżby znowu się nie dogadali, nie ustalili wersji zdarzeń? No nie sądzę. Bo o aniołach można było mówić tak jak o mężczyznach, dlatego że byli podobni do ludzi z wyglądu. Co swoją drogą sugeruje, że nie mieli skrzydeł jako aniołowie, tylko byli właśnie tacy jak z wyglądu, jak ludzie. Więc nie można byłoby pomylić człowieka z aniołem, gdyby anioł miał skrzydła, a skoro nie miał, bo zakładamy, że nie mają skrzydeł aniołowie, no to nikt nie mógł pomylić aniołów z człowiekiem. W każdym razie anioła można nazwać mężczyzną i Łukasz też to rozumiał, bo dalej w tym rozdziale w 23 wersecie tak to opisuje, że kobiety widziały aniołów. I było ich dwóch, chociaż część ewangelistów skupia się tylko na jednym z nich, to nie znaczy, że był tylko jeden, tylko że akurat o nim pisali. Więc wszystkie te różnice świadczą o tym, że ewangeliści nie umawiali się co do opisu tego wydarzenia. Czyli nie starali się o to, żeby wyglądało to bardzo podobnie. To też dodaje wiarygodności, że są różne perspektywy. Ale ważne jest w tym to, co aniołowie powiedzieli. Czytamy to od 5 do 7 wersetu. A gdy się zatworzyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I te słowa aniołów sugerują, że kobiety powinny były wiedzieć lepiej. Że nie powinny były szukać żyjącego wśród umarłych. Bo grób jest miejscem dla zmarłych. A Jezus powiedział, że trzeciego dnia powstanie do życia. Był już trzeci dzień, niedzielę rano. Więc zgodnie z planem wszystko wydarzyło się tak, jak Jezus powiedział. I niestety wielu ludzi dzisiaj także szuka Jezusa wśród umarłych. Mogą nawet uważać Go za wspaniałego nauczyciela. Za wielkiego człowieka, może nawet największego w historii. Ale wciąż uważają Go tylko za człowieka, który po prostu umarł. I tak skończyła się Jego historia. I teraz możemy Go tylko poznawać właśnie z opowiadań. Z historii, z pisanych, z Biblii. Możemy dowiedzieć się, jak wyglądało Jego życie, a nie, że wciąż żyje. Ale nie ma Go tam, gdzie są wszyscy inni przywódcy religijni, którzy umarli. Którzy są wciąż w grobie. Ciała wszystkich przywódców religijnych cały czas ulegają skażeniu. Ale Jezus nie jest jak wszyscy inni. Jego ciało nie potrzebowało nawet namaszczenia, żeby nie ulec skażeniu. Był inny, lepszy sposób. Powstanie z martwych, żeby nie ulec skażeniu. I my też możemy ulec podobnej pokusie. Myślę, że też możemy czasem traktować Jezusa jako postać historyczną, którą jest, ale jeżeli tylko do tego ograniczymy, to nie traktujemy Go jako żywej postaci, jako żywej osoby. No bo chcemy studiować Jego życie, chcemy czytać o Nim w Piśmie Świętym. Przechodzimy całą Ewangelię, żeby poznać Go, kim był, jaki jest, czego nauczał. Chcemy być Jego uczniami, chcemy Go naśladować. Ale w tym wszystkim możemy czasem może pominąć to, że można Go poznać osobiście. To, że faktycznie jest żywy. Że nie jest tylko opisany na kartach Pisma, nie jest tylko głoszony w dziejach apostolskich albo w listach, jest żywym Bogiem, który żyje w nas, żyje w tych, którzy są dziećmi Bożymi. Nawet do tego stopnia, że apostoł Paweł napisał, że nasze życie nie jest już naszym życiem. To czytamy w Galacjan 2:20. Napisał o sobie, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Więc można powiedzieć, że Jezusa nie ma w grobie, bo jest w tobie, jeżeli naprawdę uwierzyłeś. Jeżeli umarłeś z Nim na krzyżu. Wtedy On żyje w tobie na co dzień, w każdych okolicznościach. Ma tę bliską, wewnętrzną relację. Ciekawe jest to, że nawet pierwszą rzeczą, o której czytamy, kiedy Jezus powołał apostołów, jeżeli chodzi o cel, do którego ich powołał, było to, żeby byli z Nim. W Jego obecności. I sam nam to obiecał, że będzie z nami, z Kościołem, po wszystkie dni, aż do skończenia tego świata. Więc w każdych okolicznościach. Apostoł Paweł pisał nawet, że trudne okoliczności wręcz objawiają, że Jezus żyje w nas. Kiedy pisał o tym, czego doświadczali jako uczniowie. Właśnie w 2 liście do Koryntian. W 4 rozdziale od 8 wersetu on pisał doświadczenia, które ich spotykały. Uciski, zakłopotanie, prześladowanie, powalenie. A w 10 i 11 wersecie 2 listu do Koryntian, 10 rozdziału czytamy tak. Zawsze śmierć Jezusa na ciele naszym swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Więc życie Jezusa manifestuje się tym bardziej w nas, kiedy doświadczamy cierpienia. kiedy mamy udział w Jego cierpieniach z Jego powodu. Stąd właśnie życie Jezusa jest tym bardziej wyraźne właśnie w prześladowanym Kościele, kiedy widzimy w jedność tych, którzy są gnębieni z powodu Jezusa. I my jako Kościół też nie gromadzimy się po to tylko, żeby Go wspominać. Tak jakbyśmy wspomniali kogoś, kto jest zasłużony, komu coś zawdzięczamy, ale kto nie może dla nas zrobić już niczego więcej. Bo dzięki zmartwychwstaniu Jezusa wspólnota Kościoła to jest coś więcej niż tylko społeczność wierzących, niż relacje między nami. Kościół to jest ciało Chrystusa, namacalnie, fizycznie, widoczne, poznawalne obecność Chrystusa na ziemi. Pierwszy list Jana mówi w taki sposób, że społeczność między wierzącymi to jest społeczność z Bogiem. Dosłownie pisze tam z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Czyli społeczność między nami to jest społeczność z Bogiem, bo jesteśmy ciałem Chrystusa. Apostoł Paweł pisze, że społecznością ciała Chrystusa jest nawet chleb, którym łamiemy się podczas komunii. I to wszystko zawdzięczamy temu, że właśnie nie ma Go wśród umarłych. Że jest wśród żywych, wśród tych, którzy są ożywieni Jego duchem. I ta obecność, o której mówię, to nie jest tylko jakieś takie mistyczne przekonanie, że On jest tutaj gdzieś z nami. W zasadzie, że nie widzimy, ale wierzymy, że jest pośród nas, że skoro powiedział, że będzie, to znaczy, że jest, chociaż nie bardzo wiadomo, co to znaczy, bo to ma ogromne przełożenie na życie. Bo Jezus ma moc sprawczą w naszym życiu. Bo dzięki niemu możemy żyć dla Boga, dlatego, że On żyje w nas. Bo On nie jest jak matki bogowie, stworzeni z kamienia, czy w jakiś sposób inny, którzy nie słyszą, którzy nie mogą pomóc. Jest Bogiem, który nieustannie wstawia się za nami. Hebrajczyków 7,25 opisuje go w ten sposób, że On żyje zawsze, żeby wstawiać się za nami. On jest zawsze żyjący, On żyje zawsze, żeby wstawiać się za nami. I to sprawia, że jesteśmy bezpieczni, bo nikt nie wyrwie nas z Jego ręki. Bo jest wiele obietnic, które spełniły się, spełniają i jeszcze spełnią, dlatego że On jest żywy, że Jezus żyje. Wróćmy do anioła, co powiedział anioł kobietom. Powiedział im, żeby przypomniały sobie słowa, które Jezus powiedział w Galilei. Te kobiety były z Galilei, więc mogły słyszeć, co Jezus wtedy powiedział uczniom, albo też tam były, więc słyszały to bezpośrednio od Jezusa, albo słyszały to od uczniów Jezusa. W każdym razie chodzi o to, że aniołowie nie powiedzieli niczego nowego. Czegoś, co te kobiety nie mogłyby wiedzieć. Ale problem w tym, że uczniowie nie pamiętali słów Jezusa. I dlatego byli zakłopotani i zatrwożeni. Wydaje się w tym, że aniołowie trochę szybciej ogarniają, co Jezus powiedział. Dlatego byli zdziwieni, dlaczego ci ludzie nie pamiętają, o czym Jezus powiedział. Może też słyszeli te słowa Jezusa z Galilei, albo w jakiś sposób dowiedzieli się, że Jezus powiedział takie słowa swoim uczniom. I dziwili się, czemu ci ludzie, co te człowieki tak nie ogarniają? Czemu nie pamiętają tego, co Jezus im powiedział? Myślę, że też możemy dawać czasem powody do zdziwienia aniołom, kiedy sami jesteśmy zakłopotani albo przerażeni, bo nasze zakłopotanie i przerażenie bierze się z tego samego. Też bierze się z tego, że nie pamiętamy, co Jezus powiedział. Że nie rozumiemy, co mówi Boże Słowo. Jak je zastosować w naszym życiu. I to nam pokazuje ważność, potrzebę poznawania Bożego Słowa i to całego Słowa. Nie tylko słów Jezusa, tych, które w niektórych przykładach są na czerwono, ale całego Pisma, bo całe Słowo jest Słowem Chrystusa. Na przykład później na drodze do Emaus, kiedy szło tam dwóch uczniów, Jezus sięgnął do Starego Testamentu, do proroków. Pokazał im właśnie z proroków, że Mesjasz miał cierpieć, że oni powinni byli to wiedzieć. I powiedział im przy tym w związku z tym, że są gnuśni, że są głupi i gnuśnego serca, żeby uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Więc jeżeli nie chcemy być niedozumni, ładnie mówiąc, nie chcemy być uznani za niedozumnych przez Jezusa, musimy poznawać całą Bożą wolę, całą wolę Bożą w całym swoim Bożym. I czytamy dalej w 8 wersecie, że kobiety wspomniały jego słowa, ale jest to taka dosyć sucha informacja, bo ten werset nie mówi, że one uwierzyły w zmartwychwstanie Jezusa. My wiemy tylko, że przypomniały sobie te słowa i wróciły stamtąd do reszty uczniów. I powiedziała im, co zobaczyły i co usłyszały. A mówiły też w większości do uczniów, którzy pochodzili z Galilei, więc do tych, którzy też słyszeli tamte słowa Jezusa. Tak specyficznie dopiero w tym miejscu Łukasz wymienił, jakie kobiety przyszły do grobu. Z opisów ewangelistów wynika, że było ich co najmniej 5, więc tyle kobiet przyszło do grobu. I to one powiedziały uczniom, co spotkało ich w grobie. Zobaczmy reakcję uczniów w wersetach 11-12. Lecz słowa te wydały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Piotr zaś wstawszy pobiegł do grobu i nachyliwszy się, ujrzał jedynie leżące prześcieradła i odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. To słowo baśnie w innych przykładach jest tłumaczone jako niedorzeczność albo czcza gadanina. To jest słowo, które używano w medycynie. Używano, opisywano nim majaczenie, czyli takie zaburzenie świadomości, w którym ktoś bredzi, mówi jakieś niestworzone rzeczy. Albo jeszcze inaczej jest taka nazwa delirium. To jest właśnie to zjawisko. Więc takie mieli pojęcie, czy takie mieli zrozumienie, tak odbierali te słowa kobiet. To znowu pokazuje, że Ewangelie nie owijają w bawełnę. One cały czas pokazują realne zmagania uczniów z przyjęciem tego, co zobaczyli, co usłyszeli. Więc znowu trudno oskarżać ich o to, że wykradli ciało, jeżeli uważali powstanie zmartwych na zabrednie. To nie było coś, czego oni wyczekiwali. Ale mimo tego Piotr, jako pierwszy z reguły, chciał coś zobaczyć i powiedzieć, pobiegł do grobu i on też wszedł do środka i okazało się, że grób nie był tak zupełnie do końca pusty. Poczytamy, że były w środku prześcieradła, w które owinięty był Jezus. W innych przykładach czytamy o płótnach. Prześcieradło, płótna, chodzi o to samo. Jan mówi w swojej Ewangelii nawet tak, że osobno leżały płótna, a osobno leżała chusta, która była na głowie Jezusa. Więc tak jakby Jezus wstał ze snu i tak równo poukładał to, w co był w nocy owinięty. To jest kolejny szczegół, który pokazuje, że nikt nie wykradł ciała Jezusa. Stan tych prześcieradł świadczy o tym, że Jezus nie miał trudności, żeby wydostać się z tego miejsca i z tych płótn. A nie, że ktoś w pośpiechu wykradł ciało, no bo jakby ktoś w pośpiechu wykradł ciało, to by nie czekał w tym miejscu, nie odwijał tego płótna, tylko wziąłby to ciało ze sobą i dopiero potem może go odwinął. A to pokazuje, że Jezus sam wydostał się z tych prześcieradeł. Albo może anioł pomógł, to już nie wchodzę w szczegóły. Ale na pewno nie jakiś człowiek, który chciałby wykraść ciało Jezusa i śpieszył się w tym. I to jest też druga sytuacja, w której ktoś w tym fragmencie wszedł do grobu i nie zobaczył ciała Jezusa. I tak jakby to jest takie drugie świadectwo o pustym grobie. I podobnie jak przy tym pierwszym, reakcją nie jest jeszcze wiara. Kobiety wcześniej reagowały zakłopotaniem, Piotr zareagował zdziwieniem. Czytamy, że odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Więc nie ma takiego wyraźnego opisu, że ktoś uwierzył w zmartwychwstanie. Łukasz trzyma tutaj w napięciu czytelników, kto jako pierwszy zobaczy i w końcu uwierzy w zmartwychwstanie Jezusa. I uczniowie byli szczerze zakłopotani. Wiemy, że nie pierwszy raz, jeżeli chodzi o to, co Jezus mówił, co robił, uczniowie nie rozumieli jego planu, ale teraz nie rozumieli tego, co było najważniejszym punktem tego planu. Tego, na czym właściwie ten cały plan się opierał. Chociaż te same osoby niedługo później, kilka tygodni później, z odwagą głosiły o zmartwychwstaniu Jezusie. Nawet częściej mówili o zmartwychwstaniu niż o ukrzyżowaniu. Bo właśnie od tego zależy cały sens Ewangelii. Życia i śmierci Jezusa, ale również naszego życia. Tego, dla kogo żyjemy i dla kogo umieramy. I to zmartwychwstanie nadało sens tym, którzy byli przerażeni, którzy byli zagubieni. To trochę zajęło, żeby pojęli, o co chodzi. Ale to też pokazuje, że jest miejsce, żeby zmagać się z przyjęciem tej prawdy. Skoro nawet apostołowie, można powiedzieć, że byli pierwszymi sceptykami co do zmartwychwstania. To zmaganie uwiarygadnia całą historię. Bo gdyby oni chcieli mocno w to uwierzyć, to nie musieliby nawet zobaczyć Jezusa. A wiemy, że niektórym nawet to nie wystarczyło. Więc to tym bardziej pokazuje, że to nie są baśnie. To nie jest jakaś ukartowana historia. Widzimy realne zmagania. Nawet odrzucanie tego, co słyszeli i co zobaczyli. Widzimy uczniów, którzy nie czekali w wielkanocną niedzielę, nie zdobyli sobie śniadania wielkanocnego, w takim oczekiwaniu i przekonaniu, że Jezus dołączy do nich za chwilkę, kiedy wyjdzie z grobu. Nie poszli o świcie do grobu, żeby powitać zmartwychwstałego Jezusa. Nie widzimy takiej wiary uczniów. Widzimy ludzi, którzy stracili swoją nadzieję. Którzy myśleli w tym momencie, że to już po wszystkim. Że oni zmarnowali kilka lat ostatnich swojego życia i nic z tego nie mają. I znowu kilka tygodni później ci sami ludzie z odwagą głosili o żywym Jezusie przed tysiącami Żydów. Choć prawie 2 miesiące wcześniej uciekli, kiedy Jezus był aresztowany. To zmartwychwstanie zmieniło ich postawę. A potem jeszcze oczywiście Duch Święty, który napełnił ich i dodał odwagi. My tydzień temu widzieliśmy, że już śmierć Jezusa zmieniła postawę niektórych ludzi pod krzyżem, wpłynęła na nich pozytywnie, na tych, którzy wcześniej szydzili, a potem żałowali tego, że Jezus umarł. Albo na Józefa z Arymatei, który po śmierci Jezusa publicznie odważył się przyznać do Niego, a wcześniej był tylko ukrytym uczniem Jezusa. Ale tutaj dla uczniów Jezusa Jego śmierć była końcem nadziei. Ale to był koniec ich ziemskiej nadziei. Czyli ich takich ziemskich marzeń na zaprowadzenie królestwa w taki ludzki sposób. I to nie były dobre nadzieje. Więc one musiały umrzeć wraz ze śmiercią Jezusa. Ich świat, ich idee musiały się zawalić. Oni musieli doznać tego szoku. I dopiero na tych gruzach Bóg postawił taki trwały i solidny fundament. Więc to pokazuje, że zakłopotanie czasem było pomocne. Czasem jest pomocne, kiedy sami nie rozumiemy tego, co Bóg w ogóle robi. Kiedy okazuje się, że to, w co kiedyś wierzyliśmy, nie wytrzymuje zderzenia z rzeczywistością. Bo potrzebujemy opierać naszą nadzieję na tym, co utrzyma nas w każdych okolicznościach. A taką perspektywę daje zmartwychwstanie Jezusa i obietnica naszego zmartwychwstania. Ale żeby żyć tą nadzieją, to najpierw musimy umrzeć dla siebie. Jak czytaliśmy wcześniej w Koryntian, że mamy nosić na sobie śmierć Jezusa. Czyli uznać, że nasz stary człowiek, grzeszny człowiek, został przybity do krzyża. Że miejsce naszego starego ja jest wśród umarłych. Miejsce naszego starego człowieka jest wśród umarłych, nie jest wśród żywych. Czyli jakby musimy poddawać nasze stare pragnienia, uśmiercając je, poddawać je woli Bożej. Żeby na tym miejscu zmartwychwstały Chrystus był widoczny w naszym życiu. Bez tego, bez zmartwychwstania Jezusa, nasza religia, chrześcijaństwo byłoby tylko martwą religią. Religią o romantycznym bohaterze, który ginie niewinnie. Moglibyśmy wspominać jego pobożne życie, to, że był niezłomny do ostatnich chwil swojego życia, ale to byłby tylko taki ckliwy sentyment po poległym bohaterze. Dzięki Bogu ta historia nie ma takiego tragicznego zakończenia. Ona nie ma w ogóle zakończenia. Bo Jezusa nie ma wśród umarłych. Jest Bogiem, który żyje wiecznie. A dzięki Jego zmartwychwstaniu i nasza historia nie skończy się tragicznie. A relacje Ewangelii pokazują nam ludzi, którzy wcale tego nie oczekiwali. Nie próbowali oszukać całego świata, że Jezus zmartwychwstał. Właściwie to oni czuli się oszukani, tak jakby ktoś ich oszukał. Nie mieli nadziei na ujrzenie zmartwychwstałego Jezusa. Odrzucali takie pomysły. Chociaż Jezus powiedział im to wcześniej i to nie raz. Chociaż mówił o tym Stary Testament. Chociaż widzieli pusty grób. Chociaż w innych Ewangeliach wiemy o tym, że kobiety już wtedy powiedziały im, że zobaczyły Jezusa. Cały czas byli oporni na przyjęcie radosnej nowiny. To w pewnym sensie jest pocieszające. Kiedy my sami zmagamy się z przyjęciem jakiejś Bożej prawdy. Bo to pokazuje, że Bóg może złamać nasz opór. A potem nawet użyć do głoszenia i życia tym, czego kiedyś nie chcieliśmy przyjąć. Tak jak właśnie użył apostołów, którzy głosili później z odwagą i oddawali życie za to, że Jezus zmartwychwstał. Oddawali życie za tego, który sam pokonał śmierć. I to jest to, co zmienia postać rzeczy. I zmienia naszą postawę, kiedy my rozumiemy, że Jezus, zmartwychwstały Jezus, żyje w nas. Amen.